Piotr Metz jest gościem Ucha na Świat, a skoro tak, to wędrujemy z kluczem muzycznym. Gdzie się może wybrać ktoś, kto słucha muzyki, lubi tę popularną muzykę i chciałby połączyć świat życia turystycznego i świat życia muzycznego w jakiejś takiej fajnej wyprawie, nawet niedalekiej, ale jesteśmy otwarci na wszelkie kierunki. Co pan mógłby polecić?
Nie jestem pewien, czy moje rekomendacje są dla każdego, ale spróbujmy. Zacznijmy od Marrakeszu. Marrakesz to jest jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi, gdzie staram się być regularnie. Ostatnio niestety trzęsienie ziemi trochę mi popsuło humor, bo nie wiem, czy teraz nie będzie tam trudniej wyjechać niż do tej pory. Natomiast na szczęście mój ukochany Riad, bo dzwoniliśmy do niego, nic mi nie stało i to dalej funkcjonuje. Dlaczego miejsce muzyczne? Bo w latach 60. Marrakesz odwiedzali Keith Richards i Jimi Hendrix, zresztą są tam po nich jakieś wspomnienia i pamiątki. A przede wszystkim Brian Jones z Rolling Stonesów nagrał ludowych muzyków z gór Atlas, tak zwany Pipes of Jujuka. Ta płyta jest do tej pory dostępna. Niesamowita transowa płyta z taką muzyką zupełnie z innego kosmosu. A całkiem niedawno, bo w latach 90. Robert Plant i Jimmy Page z zespołu Led Zeppelin nagrywając własną płytę w duecie, taką płytę Unleaded z nowymi aranżacjami Zeppelinów, wykorzystali Marrakesz do tego, żeby i zagrać na słynnym placu, który jest w dziedzictwie UNESCO i z lokalnymi muzykami też w różnych miejscach Marrakeszu troszkę pomuzykować i zawsze jak jestem w Marrakeszu, to biorę ze sobą te płyty, o których mówiłem i sobie ich tam słucham, bo zresztą jest to miejsce, które żyje muzyką taką inną, do której nie jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Ta muzyka nam pozwala tam poczuć, że jesteśmy w zupełnie innym kosmosie.
Czy są jakieś miejsca bardzo charakterystyczne, które trzeba zobaczyć, trzeba poczuć, żeby nam ta muzyka łatwiej weszła w mózg i w ciało?
Tak naprawdę to jest jedno miejsce, słynne El Jama, czyli ten plac, który w sobotę wieczorem mieści około 100 tysięcy ludzi, którzy zaklinają węże, tańczą, śpiewają, jedzą, gwiżdżą i palą niedozwolone rzeczy. Miejsce, które, jak mówiłem, jest wpisane w dziedzictwo ludzkości UNESCO, ale jako jedno z niewielu rzeczy niematerialnych, bo ten plac nie jest wpisany jako plac, w sensie miejsce na ziemi, tylko to wszystko, co tam się dzieje. To jest miejsce, które tak naprawdę wystarcza, bo oczywiście można wziąć przewodnik i zobaczyć, gdzie mieszkał Jimi Hendrix, w którym hotelu spali Rolling Stones. Jest taki hotel trochę za drogi, jak na moje możliwości, więc tam mnie akurat nie było. Ale absolutna wizyta na placu jest w zasadzie tym wszystkim, co w Marrakeszu jest potrzebne. Więcej nie trzeba. Można pojechać w góry Atlas i spróbować znaleźć koncert Jujuka, ale to już jest trudna sprawa, wymagająca trochę przygotowań i nie zawsze można na to trafić. Natomiast plac żyje codziennie, ale ja polecam w sobotę wieczorem.
Dzisiaj naszą inspiracją jest muzyka. Piotr Metz, dziennikarz muzyczny, znawca życia muzycznego całego świata, zabiera nas w różne miejsca, które skojarzą nam się z brzmieniami, z dźwiękami, poszerzą nasze muzyczne horyzonty. Jakie jest pana ulubione miejsce, do którego pan wraca?
Do tego miejsca pewnie nieprędko wrócę, jeżeli w ogóle wrócę, ale zdarzyło mi się kiedyś przejechać przez tereny bliskie Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie rosną tak zwane Joshua Tree, tak nazwali swoją płytę kiedyś U2. Tam też zrobili zdjęcie na okładkę, które było zdjęciem dość słynnym, dlatego że tam w którymś momencie jest takie drzewo, które jest najbardziej na ziemi oddalone od innego drzewa, chyba 20 mil. I fotograf rozbił samochód, cofając. To jest oczywiście anegdota, natomiast miejsce jest absolutnie niezwykłe. Kiedy się dojeżdża do takiego płaskowyżu, gdzie są wyłącznie te drzewka Joshua'ego, to znajdujemy się w zupełnie innym świecie i ja nie bardzo rozumiałem związek tytułu płyty i tej całej ikonografii, dopóki tam nie pojechałem. W dodatku to jest dość dramatyczna historia. Kiedy wjeżdżałem w ten las tak naprawdę takich krzaków, bo to Joshua Tree, to nie są nawet drzewa, na takiej drodze, która się kończyła na horyzoncie, jak to w tamtych miejscach. Przy tej drodze był wypadek samochodowy i były dwa auto policyjne amerykańskie z tymi takimi kogutami kolorowymi, ale bez syreny. No i dość dramatyczna scena na poboczu drogi. I to wszystko w całości tworzyło scenografię filmu Wima Wendersa mniej więcej. To było takie przeżycie, które zostaje jako stopklatka troszkę w głowie. Więc zaczęło się od U2, ale poszerzyło się w zupełnie inne, takie trochę niezwykłe rejony. Jeżeli mówimy o U2 i tej płycie, to troszkę powiązana jest z tym jeszcze jedna rzecz. Tu musimy popędzić trochę z Arizony do Nowego Jorku. Tam w Harlemie jest kościół, w którym kiedyś U2 nagrali zupełnie unikatową wersję swojego słynnego I Still Haven't Found What I'm Looking For z chórem gospel lokalnym. To jest rzecz dostępna oczywiście na jakichś tam nośnikach DVD, ale pewnie też w internecie. Ja do tego kościoła poszedłem na mszę w niedzielę i to jest jedno z najpiękniejszych moich wspomnień, niekoniecznie turystycznych, tylko chciałbym użyć właściwego słowa, humanistycznych. Kościół to nie jest miejsce, które odwiedzam co tydzień, mówię od razu. Tam poszedłem bardziej z takiej trochę ciekawości, a wyszedłem z jakąś niesamowitą refleksją na temat tego, czym może być wiara i obrządek w stosunku do tego, co mamy u nas na co dzień. Akurat wtedy, kiedy byliśmy tam z żoną w kościele w Harlemie, gdzie głównie przychodzą czarnoskórzy, ksiądz był biały i udzielał chrztu parze z Filipin. Jest taki wspólny taniec przez kościół, gdzie po prostu nie można się do tego łańcucha nie podłączyć, gdzie wszyscy śpiewają obok mnie. Przez całą mszę podsuwała mi modlitewnik z tekstami, jakbym nie znał, na oko 95-letnia pani, która tańczyła po prostu tak, że jej zazdrościłem, w jakimś abstrakcyjnym, kolorowym kapeluszu. I znów czułem się, no może nie jak w filmie, ale w jakimś takim innym świecie, ale świecie bardzo pozytywnym, bardzo nie uznający żadnych barier i granic. I do takiego kościoła mógłbym chodzić, nawet jeżeli moją wiarą jest tylko wiara w człowieka, w dobro, w życie w zgodzie z samym sobą i tak dalej, bo tam nikogo nikt o nic nie pytał. Tam po prostu ludzie byli razem i znakomicie się ze sobą czuli i wszelkie bariery absolutnie pękały. Harlem przy 125 ulicy, kościół. Nie pamiętam pod którym numerem, ale to tam.
Dokąd może nas zaprowadzić muzyka? Niektórzy mówią o tym, że do emocji, uczuć, odczuć i tego typu wzniosłych spraw, ale muzyka może nas też zabrać w podróż, geograficznie. Dzisiaj podróżujemy z Piotrem Mecem, wybieramy różne miejsca z różnego klucza. Co by pan mógł polecić podlaskiemu turyście, który lubi muzykę, taką popularną też?
To jest, jeżeli chodzi o ikonografię moich ukochanych Beatlesów, pewnie miejsce najważniejsze dla mnie. Paradoksalnie współczesna technologia pozwala mi teraz, i robię to bardzo często po pierwsza rzecz po obudzeniu się, zajrzeć tam przez kamerę internetową, bo od, nie wiem, 5, 6, 7 lat ta kamera internetowa tam cały czas funkcjonuje w znakomitej jakości. To jest słynne przejście przez Abbey Road, na którym Beatlesi sfotografowali się na okładkę swojej płyty. To była pierwsza rzecz, do której pospieszyłem, jak pierwszy raz pojechałem do Londynu i był to rok 1990. Od tego czasu byłem tam razy kilkadziesiąt albo kilkaset. Miałem taki okres, kiedy jeździłem do Londynu robić program radiowy codziennie. Ale za każdym razem to miejsce było dla mnie jakimś magnesem. Nie mogłem podczas pobytu w Londynie nie odwiedzić przejścia przy Abbey Road. To jest dość niesamowita historia, że ze zwykłego przejścia dla pieszych Beatlesi uczynili nie tylko podobno największą atrakcję turystyczną po chyba Muzeum Brytyjskim czy jeszcze, bo to jest miejsce, które jest absolutnie odwiedzane przez wszystkich. Wystarczy zajrzeć na webcama Abbey Road i tam widać, że tam jest ruch w weekend. Tam kierowcy przede wszystkim przeklinają, bo trzeba się cały czas zatrzymywać, bo ludzie sobie robią zdjęcia na tym przejściu, prawda? I to jest jakaś niesamowita rzecz, że Beatlesi mieli jeszcze oprócz tych muzycznych swoich różnych talentów zdolność robienia takich rzeczy, które nawet nie wiem jak to nazwać. Zrobili z miejsca jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, a przy okazji studio od tamtych czasów jest najbardziej rozpoznawalnym studiem nagraniowym na świecie, w związku z czym wszyscy muzycy chcą tam nagrywać. Prace naukowe na temat tego miejsca w Londynie spowodowały, że kiedyś zrobiono nawet wystawę, gdzie oryginalne fotografie, bo było ich więcej niż jedna, zrobione na okładkę, powiększono do ogromnych rozmiarów i zrobiono śledztwo na temat wszystkich postaci, które na tych zdjęciach występują. Tam są historie troszkę kosmiczne, ponieważ okazało się, że taki pan siedzący w tle gdzieś daleko na murku, Amerykanin, nie chciał iść z żoną do Muzeum Brytyjskiego, bo go to nudziło, i poszedł sobie na spacer i zobaczył, że jest jakieś zamieszanie, więc przysiadł na murku i znalazł się na okładce płyty Abbey Road, co mu po latach pokazali chyba jego synowie. Ten pan niedawno odszedł od nas i to było powodem, dla którego zrobiono z tego w ogóle wspaniałe, ogromne story i wystawę w Londynie, w jednej z galerii, chyba Snap Gallery, gdzie zdjęcie zostało zanalizowane na 10. stronę na temat tego, kto, gdzie, jak. Udało się chyba znaleźć 70 czy 75% osób, które wtedy ktoś uwiecznił na zdjęciu. No a same fotografie w tej chwili są warte w serwisie aukcyjnym jakieś ogromne pieniądze. Niedawno też sprzedano i to jest taka jedna z rzeczy, których zazdroszczę, bo bardzo bym chciał. Ja nie jestem jakimś gadżeciarzem, jeżeli chodzi o Beatlesów nawet, ale to jest jedna z tych rzeczy, które byłoby dla mnie szalenie cenna. Sprzedano aparat fotograficzny Hasselblad, którym zrobiono te zdjęcia. To jest akurat rzecz, którą chciałbym mieć. No ale na razie musi mi wystarczyć za każdym razem, jak jestem w Londynie, żeby przejść przez przejście na Abbey Road.
Ucho na świat dzisiaj wędruje trasami koncertowymi, trasami, które prowadzą do miejsc, w których muzyka jest bardzo ważna. Możemy patrzeć gdzieś daleko, a możemy patrzeć blisko. Co zrobimy teraz, podpowie Piotr Metz. Czy jechać gdzieś hen za granicę, czy zostajemy w kraju i przypominamy sobie o miejscach, które warto odwiedzić.
Ja jestem Krakusem i kiedyś dla mnie wyprawa do Warszawy była ogromnym przedsięwzięciem, szczególnie jak miałem lat kilkanaście. Oczywiście w 67 roku, 13 kwietnia, kiedy miałem 8 lat, mama nie puściła mnie na koncert Rolling Stonesów do Warszawy, a nawet gdyby puściła, i to tak bym pewnie nie miał biletu. Ale pamiętam, że sala kongresowa była z tego powodu, a także z tego, że potem oglądałem ją często w telewizji podczas, nie wiem, na przykład kongresów partii, prawda? Była takim miejscem niezwykłym i magicznym. I to było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłem w momencie, kiedy udało mi się dotrzeć do Warszawy i miałem trochę więcej czasu. Zresztą okazało się, że sala kongresowa jest normalnym miejscem, gdzie się to zwiedza. Od tego czasu historia sali kongresowej stała się dla mnie rzeczą absolutnie fascynującą. Dostąpiłem nawet zaszczytu zapowiadania kilku rzeczy, w tym koncertu Ringo Starra właśnie w sali kongresowej. Natomiast ku mojemu zdumieniu i przerażeniu, jak się okazało, w ogóle z powodów jakichś formalnych przepisów Unii Europejskiej mamy w tej chwili sytuację patową, bo sali kongresowej nie ma. Została rozgrzebana i ten remont nie tylko nie jest skończony, ale nie ma żadnych perspektyw od wielu lat, żeby został dokończony. Nie wiemy, kiedy to się stanie. Po pierwsze, nie wiemy, czy będzie w dalszym ciągu spełniała swoją funkcję. Natomiast już teraz wiem, że ona straci swojego ducha. Przepraszam panów odpowiedzialnych za remont, za projekt. Może to będzie coś pięknego i wielkiego. Ale to miejsce miało taki klimat. Ja tam kiedyś na zapleczu spotkałem na przykład Eltona Johna, z którym rozmawiałem podczas jego koncertu w 1984 roku. Moim marzeniem niespełnionym, bo się nie załapałem, jak to się ładnie mówi, było posiadanie, a można było to kupić, jednego z foteli takich czerwonych z sali kongresowej. To jest ogromna legenda, bo to było miejsce, które wówczas w Polsce było trochę osobnym bytem, prawda? Z jednej strony mieliśmy te uporządkowane geometrycznie kongresy partii, a z drugiej strony zdjęcia z koncertu Stonesów w 67 roku, gdzie ta cała geometria była kompletnie rozwalona przez machanie marynarkami, skakanie po krzesłach i parę innych rzeczy. Także z tego się zrobiło coś trochę ważniejszego niż symbol. Bardzo bym chciał, żeby wróciła, ale boję się, że to jest miejsce, którego już, jeżeli chodzi o to miejsce z duszą, nie odwiedzimy, bo po prostu tej duszy nie będzie. Bardzo bym się chciał mylić.
Jeżeli interesuje nas życie muzyczne polskie, to są miejsca, które warto odwiedzać. Nie tylko wtedy, kiedy są tam koncerty, bo można tam podjechać, popatrzeć, powyobrażać sobie, posłuchać tego, co się tam dzieje poza sezonem. Piotr Metz poleca takie dwa miejsca, o których spokojnie można powiedzieć, że są kultowe.
I myślę, że bardzo rozpoznawalne, choć krakowski Barbakan, a Kraków to moje rodzinne miasto, nie jest dla wielu oczywistym miejscem muzycznym. Ja zresztą nawet nie wiem, czy teraz tam odbywają się koncerty i jak często. Natomiast jeden z najważniejszych i najlepszych koncertów, jakie widziałem w życiu, odbył się właśnie w Barbakanie. Pamiętam dokładnie datę, to było 29 sierpnia 1984 roku. Datę pamiętam dokładnie dlatego, że następnego dnia urodził mi się syn, a koncert w Barbakanie 29 zagrał Lech Janerka z Klausem Mittwochem. Lech Janerka, z którym jestem w kontakcie cały czas, wielokrotnie mówił, że to był jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy jego koncert, w którym udało się osiągnąć takie brzmienie, trochę dzięki akustyce i miejscu pod gołym niebem Barbakanu, którego szukał później bardzo długo przez resztę kariery i nie znalazł. Pamiętam, że koncert był pod wieczór, była piękna pogoda, bo sierpień, zachodziło słońce nad Krakowem i ta świadomość, że rodzi mi się syn za chwilę, że Janerka gra w przedziwnym miejscu, jakim jest krakowski Barbakan, który znałem wcześniej na przykład z przedstawień Teatru Stu, gdzie też muzyka była bardzo ważnym miejscem, spowodowało, że to jest takie miejsce dla mnie, które natychmiast mi przychodzi do głowy, jak przejeżdżam na przykład Krakowie koło Barbakanu, to widzę to wszystko, co tam się działo. To może być sytuacja jednostkowa, ale jednak ważna. W tymże samym Krakowie całkiem niedawno odwiedziłem i trochę byłem zrozpaczony, że popada w ruinę. Dworek, niedaleko dworca głównego, dworek, w którym kiedyś było Radio Kraków. Kiedy było tam jeszcze Radio Kraków, w którym zresztą potem pracowałem, był tam też zalążek krakowskiej telewizji, w którym pracował mój ojciec i często mnie tam brał do parku, który otaczał ten dworek, żebym się bawił. I ja wtedy nasiąknąłem muzyką, która zmieniła też w dużej mierze moje życie. To była muzyka zespołu Skaldowie, który w krakowskim radiu odbywał próby przy otwartych oknach latem. Ja się bawiłem, mając lat 7, może 6, pod oknem, często godzinami. Oni godzinami grali Sady w obłokach i różne inne piosenki, które potem dopiero świadomie rozpoznałem, a skończyło się to tym, że nagrałem wywiad Rzekę 20-godzinny z Andrzejem Zielińskim, który czeka na wydanie. Ale to jest jedno z moich najważniejszych muzycznych wspomnień. Ten dworek, który potem przeszedł po 90 roku do właścicieli w prywatne ręce, niestety niszczeje, a chociażby przez Studio Radia Kraków, próby Skaldów i różne inne rzeczy ma tak wspaniałą muzyczną historię, że aż się serce kraje. No i co? I trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Kraków, które mógłbym wymienić, to jest Kopiec Kościuszki. Tam kiedyś współzakładałem pierwsze komercyjne radio w Europie Wschodniej, czyli RMF. Ilość muzyków, ilość koncertów, które się odbyły wtedy w radiu, w latach 90., może dziś nie budzi aż takiego zdumienia, ale myśmy to wszystko wtedy robili po raz pierwszy. Jeżeli bym teraz wymienił listę artystów, którzy albo odwiedzili Kopiec Kościuszki, albo tam zagrali, na przykład zespół Skankananzi zagrał tam, zanim w ogóle zdobył popularność gdziekolwiek w Europie, zanim dostał nagrodę MTV, to właśnie tam u nas wystąpił w radiu. Zespół Fun Loving Criminals, który po wizycie z radiu pojechał na koncert do więzienia w Krakowie, który zorganizowaliśmy. Wielu jeszcze artystów, na przykład Fish, ten wokalista Merylion, który był naszym stałym gościem i nawet kiedyś w studio zaśpiewał. To wszystko się działo w tej niezwykłej scenerii Kopca Kościuszki, gdzie radio było jak w trochę osobnym kosmosie. Myśmy wtedy czuli się, że mamy takie wolne miasto Gdańsk, jakąś taką wyspę na mapie zupełnie innego świata, który dopiero do nas za chwilę dołączy. To wszystko oczywiście trwało przez chwilę. Przypominam sobie teraz kolejne zespoły, które u nas były. Był na przykład McLaren u mnie. Teraz to już jest przeszłość, radio jest inne, Kopiec jest inny, pomieszczenia są inne, ale te dziesięciolecie między rokiem 90 a 2000 to był moment, w którym przez te pomieszczenia na Kopcu Kościuszki przewinęli się wszyscy polscy muzycy i jeszcze trochę zagranicznych.